to do 2030 roku ile państwo planujecie wybudować dróg szybkiego ruchu, autostrad?
Tak jak już mówiłem, 2300 kilometrów autostrad i tutaj ten projekt autostradowy mamy praktycznie już na ukończeniu i 6100 kilometrów dróg ekspresowych. I tak, jeżeli będziemy się koncentrowali na konkretnych przebiegach dróg, pojedziemy na całej długości do 2030 roku, pojedziemy autostradą A1. Ona już jest w budowie, ostatni odcinek jest w budowie, prace postępują bardzo szybko. I cała autostrada A1 od portów do granicy z Czechami. Droga ekspresowa S1 w pełni bezpieczna do granicy ze Słowacją. Droga ekspresowa S7 od portów do, mamy nadzieję, do Chyżnego. Być może z Rabki do Chyżnego droga główna przyspieszona, ale na pewno dwujezdniowa. Więc tutaj mamy kolejny korytarz komunikacyjny, kolejny kanał komunikacyjny. Do 2030 roku, oczywiście wcześniej, ale też w całości zrealizowana Via Carpatia, która już jest w budowie. Do 2030 roku będziemy poruszali się Via Baltica, która za 2 lata zostanie zrealizowana. Do 2030 roku będziemy poruszali się w pełni drogą ekspresową S6 wzdłuż wybrzeża, połączone Trójmiasto ze Szczecinem. Do 2030 roku będziemy poruszali się w pełni ringiem wokół Warszawy w ciągu drogi ekspresowej S50, ringiem, który będzie włączał się w centralny port komunikacyjny i komunikował go z siecią dróg. Wreszcie do 2030 roku pojedziemy drogą ekspresową S11 z Koszalina przez Wielkopolskę, województwo łódzkie na Górny Śląsk. Beskidzka droga integracyjna, również w całości zrealizowana, również zrealizowana droga numer 75, droga ekspresowa nazwana Sądeczanką. I wreszcie, co jest niezmiernie ważne, ja mam nadzieję, że nie zapomniałem żadnego odcinka drogi, ale dziesiątka na pewno tak, ale co jest niezmiernie ważne, autostrada A2 do granicy z Białorusią. Autostrada A2 będzie przecinała się w okolicach, z tej perspektywy, w okolicach Białej Podlaskiej z Via Carpatią. Będzie zrealizowana na Lubelszczyźnie droga ekspresowa S17. Do 2030 roku będzie zrealizowana droga numer 74 z Niska w kierunku Łodzi. Będzie zrealizowana droga ekspresowa numer 12. Oczywiście przebudowana autostrada A18, która jest już w procesie inwestycyjnym, no i autostrada A4, stosunkowo niedaleko stąd. Każdy, kto z nas jechał, zapewne widział, co dzieje się na odcinku starej, przedwojennej autostrady, jak ona jest niebezpieczna, jak jest trudna do przejechania w przypadku kolizji. Jeden z głównych szlaków komunikacyjnych w Polsce ulega blokowaniu, więc... Ale o tym też będziemy, mam nadzieję, mówili z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Pan premier poinformuje, jakie są koncepcje rządu. Do 2030 roku będziemy bezkolizyjnie jechali autostradą A4 w okolicach Wrocławia do Krzyżowej. Więc tak z grubsza, przepraszam, mogłem nie wymienić wszystkich odcinków dróg, tak z grubsza, oczywiście droga ekspresowa S3, jeżeli o niej nie powiedziałem.
Panie ministrze, to ja w takim razie zadam pytanie, czy w tej perspektywie czasu 2021-2027 wykorzystają państwo tyle samo pieniędzy, co dotychczas? Czy to są w państwa planach podwyższone są te kwoty, czy ten budżet?
Pan premier Mateusz Morawiecki jest zdeterminowany i chciałby, żeby i ma nadzieję, że rząd potwierdzi wysoki limit finansowy, nie mogę teraz powiedzieć, jaka to będzie kwota, żeby nie burzyć zamieszania, ale zaskoczy to wszystkich pozytywnie. Nie tylko użytkowników dróg, ale także zaskoczy to branżę drogową, drogową, kolejową również, bo przecież przygotowany jest Krajowy Program Kolejowy. Mogę powiedzieć, że dzisiaj przedsiębiorcy w Polsce mogą planować swoją przyszłość. Odwołam się tutaj, pani redaktor, do spotkania, które jeszcze wczoraj wspominaliśmy z polskimi przedsiębiorcami, z szefami firm, z prezesem Związku Zrzeszającego Pracodawców. Styczniowe spotkanie, jak dobrze pamiętam, styczeń 2016 roku. Branża budowlana w Polsce. Wykonawcy robót drogowych, kolejowych, producenci materiałów budowlanych. Około 200 osób w Ministerstwie Infrastruktury. Zaskoczony byłem taką frekwencją. Branża prosi o to, aby ogłaszać przetargi, bo są już na granicy upadłości. My nie mamy projektów, nie mamy przetargów. Dzisiaj mamy wręcz odwrotną sytuację. Dzisiaj projektujemy na następną perspektywę, wymieniłem chociażby drogę ekspresową S11 ze Śląska na Środkowe Wybrzeże. Ona jest od 3 lat już w projektowaniu. Via Carpatia jest na różnym etapie przygotowania, w całości jest, znaczy w części jest wykonywana, dla całości będziemy mieli niebawem pełną dokumentację techniczną. Także dzięki temu na pewno wykorzystamy wszystkie środki finansowe, limit Krajowego Funduszu Drogowego, środki europejskie, a do tego, żebyśmy otrzymali dużo środków europejskich, potrzebny nam jest ten program, o którym mówiłem, ale również potrzebny nam jest program i projekt tego programu również wstępnie akceptował pan premier Mateusz Morawiecki, program utrzymania dróg. Bo przecież państwo, którzy na co dzień zajmujecie się problematyką inwestycji drogowych i kolejowych, wiecie, że jest sztuką zbudować drogę, jest sztuką przebudować, zmodernizować szlak kolejowy, ale istotną sztuką utrzymać jest przez kolejne lata na odpowiednim poziomie technicznym. Trzeba dbać o to, co zostało zbudowane. I dzięki programowi utrzymania dróg krajowych na 2020-2030 będziemy każdorazowo, co roku mieli odpowiednią kwotę środków finansowych i to naprawdę dużo, bo powyżej 5 miliardów złotych na utrzymanie dróg krajowych w Polsce. Ale żeby, przepraszam pani redaktor, żeby te informacje były komplementarne, to mamy spełnienie deklaracji pana premiera Mateusza Morawieckiego. Pan premier zmobilizował nas i praktycznie na jego prośbę przygotowaliśmy projekt programu bezpiecznej infrastruktury drogowej. Szanowni państwo, to niebagatelne środki finansowe dedykowane różnym urządzeniom drogowym, chociażby oświetlenia przejść dla pieszych. Tylko w Małopolsce pilotażowy program pozwolił zmniejszyć ilość ofiar śmiertelnych na przejściach dla pieszych o ponad 40 osób w ciągu roku. To jest skala efektu działań, które podjęliśmy tylko na przejściach dla pieszych. Ten program bezpiecznej infrastruktury, projekt programu bezpiecznej infrastruktury drogowej będzie zabezpieczał te miejsca, które są dzisiaj najbardziej niebezpieczne, bo przecież bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem naszego rządu. No i
panie ministrze, państwo hucznie zapowiadali także rozbudowę obwodnic. To chciałabym zapytać, czy są dzisiaj na mapie Polski takie miejsca, gdzie ten projekt jest realizowany, ten program realizowany? I dwa, czy są już zadowoleni mieszkańcy?
Mogę powiedzieć, że dla 100 obwodnic, które zostały wybrane z ponad 600 miejsc w Polsce, gdzie oczekiwane są obwodnice, dla 100 obwodnic program oceniamy na około 28-27 miliardów złotych. Dla 100 obwodnic w ponad 80 przypadkach zostały podpisane programy inwestycyjne. Branżowcy wiedzą, co to znaczy. Jest decyzja rządu o tym, że zabezpieczamy środki finansowe na budowę obwodnic i polecamy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przygotowanie dokumentacji. W bardzo wielu wypadkach te tytuły albo te miejscowości, tytuły inwestycyjne, miejscowości, gdzie projektujemy obwodnice, nie mają przygotowane żadnych dokumentów, żadnych, ani studium wykonalności, ani też oceny oddziaływania na środowisko. To są prace, które w czasie trwają. Oczywiście ten program inwestycyjny, o którym mówiłem, podpisany dla ponad 80 ze 100 obwodnic, ten program inwestycyjny uruchamia te procesy. Ale w 23 przypadkach już z tego programu drogi albo też są rozstrzygane przetargi, ogłaszane przetargi, albo wręcz podpisywane umowy i idziemy w realizację. To jest oczywiście i to jest proces ciągły, więc tego nie można w przeciągu jednego roku zrobić, ale mamy tutaj, jak powiedziałem, także i program 100 obwodnic, który nas obowiązuje.
Tak, proszę Państwa, musimy zmienić temat i z dróg przejść do kolei, bo trwa realizacja programu PKP Intercity Kolej Dużych Inwestycji. No, to jest program, który będzie wdrożony do 2023 roku. Jego celem jest modernizacja i zakup taboru kolejowego, ale także poprawa komfortu podróży pasażerów. Chcę zapytać właśnie pana ministra, jak państwo oceniają czas realizacji? Czy rzeczywiście ten termin przez państwa podany będzie zrealizowany?
Pani redaktor, mam świadomość tego, że czasami swoją postawą irytuję panią, bo jeszcze wracam do poprzedniego pytania.
A ja ale patrzę na zegar.
Ale tak bardzo syntetycznie. Program utrzymaniowy, program bezpiecznej drogi, to nie tylko programy te główne, jest program 100 obwodnic, ale proszę pamiętać, że realizujemy program przebudowy czy wsparcia przebudowy dróg samorządowych. Szanowni Państwo, do 2023 roku, i to jest absolutnie realne, ponad 22 tysiące kilometrów dróg gminnych i powiatowych, a mamy nadzieję, że również i wojewódzkich, ale o tym będziemy mówili, o tym będzie informował pan premier.
A kolej będzie.
Ale zaraz jakości? Wracamy do kolei, pani redaktor. Tutaj mamy co roku ponad 3 miliardy złotych dofinansowania ze środków funduszu, rządowego funduszu. Do tego swoje pieniążki dokładają samorządy. Mamy co roku w grze, przepraszam za wyrażenie, mamy co roku uruchomione finansowanie na kwotę ponad 5 miliardów złotych. A co to oznacza? A to oznacza, że w 2020 roku ponad około 2400 budów w Polsce jest realizowane w każdym miejscu. I to jest realizowane siłami małych, tych często rodzinnych, ale także i tych takich gminnych firm o tym lokalnym znaczeniu. To nie są firmy, które podejmują w większości duże projekty. To są nieduże firmy, które realizują na skalę do tej pory niespotykaną przebudowę dróg. Co to oznacza dla producentów materiałów budowlanych, dla polskiej gospodarki, nie muszę o tym mówić. I dlaczego wspomniałem także i o Funduszu Dróg Samorządowych? Bo to jest program uzupełniający i tak samo w przypadku kolei uruchomiliśmy programy uzupełniające. Na tą skalę działań w obszarze szlaków drogowych i kolejowych w Polsce jeszcze nie było w ostatnich kilkudziesięciu latach, zapewniam Państwa. Jeżeli jest inaczej, to będę polemizował z osobami tutaj obecnymi albo też osobami, które zechcą argumentować i twierdzić, że jest inaczej w formie elektronicznej i mailowej. Otóż przygotowujemy nowy Krajowy Program Kolejowy. To nie jest tak, że idziemy w kolejną perspektywę i nie mamy pomysłów. Są oczywiście pomysły, Krajowy Program Kolejowy, który będzie odnosił się do szlaków istniejących, ale przecież przygotowana jest cała sieć budowy nowych szlaków kolejowych w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego, w ramach CPK-u, o czym dzisiaj jeszcze zapewne będziemy mówić. Więc dzisiaj realizujemy cel, jakim jest w tej perspektywie 9 tysięcy kilometrów torów kolejowych. Mamy już ponad, jak dobrze pamiętam, 4 tysiące zmodernizowanych, 4 tysiące kilometrów zmodernizowanych torów kolejowych. Realizujemy program taborowy, czyli kwota 7 miliardów złotych wydawana przez Intercity na zakup, modernizację, remont pociągów, wagonów pasażerskich, ale także i lokomotyw, które będą mogły spełniać wymogi nowoczesnych, przebudowanych linii kolejowych, bo przypomnę, że przystosowujemy chociażby linię kolejową, linia kolejowa z Warszawy do Katowic jest przygotowywana na prędkość do 250 km na godzinę. I wreszcie mamy również programy uzupełniające, a tymi programami jest program Kolej Plus i pragnę przypomnieć wszystkim tym, którzy jeszcze do niedawna twierdzili, że to program kadłubkowy, że to program z małym sensem, bo samorządy wojewódzkie nie wierzą rządowi, bo nic z tego nie będzie, nie będzie zainteresowania. Skończyliśmy nabór do Kolei Plus. Przypomnę, czym jest program Kolej Plus. Program Kolej Plus dedykowana jest tym połączeniom kolejowym, które wskazują samorządy wojewódzkie. Państwo dofinansowuje 85%, przepraszam, państwo finansuje 85% działań inwestycyjnych na tych szlakach, samorządy wojewódzkie też w porozumieniu z samorządami, jeżeli takie porozumienie jest potrzebne, niższych szczebli, finansuje te 15%. I co się stało po ogłoszeniu naboru tego programu? 96 wniosków. To przerosło nasze absolutnie oczekiwania. Dzisiaj mamy ten namacalny dowód, jak potrzebne jest uzupełnienie sieci kolejowej, zresztą w dużej mierze zlikwidowanej w czasie tak zwanej wielkiej likwidacji polskiej kolei. W latach 90. i pierwszej dekadzie 2000, lat 2000. Dzięki tym wnioskom będziemy mogli wybrać te połączenia kolejowe, które będą takim swoistym silnikiem rozwoju w danym regionie, ale też będą miały wpływ na to, że ilość pasażerów korzystających z transportu drogowego się zmniejszy. Na pewno przejdą oni, aby korzystać z transportu kolejowego. Program przystankowy, tak zwany prezydencki program przystankowy. 200 przystanków. Państwo wiecie, co to znaczy przejeżdżający pociąg, który nie zatrzymuje się w tej miejscowości, zostawia tylko ze sobą hałas. W tych miejscowościach, gdzie oczekiwano, gdzie postulowano budowę przystanku kolejowego, w tych miejscowościach będziemy te przystanki budowali. PKP Polskie Linie Kolejowe będzie realizowała to zadanie. I zapewniam Państwa, że, bo tak zapewnia Pan obecny, mam nadzieję, tutaj Pan Prezes Ireneusz Merchel, że praktycznie każdy przystanek będzie zlecany w trybie ustawy zamówień publicznych. Także przedsiębiorstwa, nieduże przedsiębiorstwa, które mają potencjał, aby taki przystanek wykonać, będą je mogły wykonywać. Często, najczęściej będą to przedsiębiorcy lokalni, przedsiębiorcy regionalni. Program przystankowy, dalej mamy Kolej Plus, no i mamy program dworcowy, przebudowę polskich dworców. I to są projekty komplementarne do dużego krajowego programu kolejowego. A to na dzisiaj jest ponad 80 miliardów złotych, które przetwarza PKP Polskie Linie Kolejowe w tej perspektywie. I tutaj mogę powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje program na niespotykaną do tej pory skalę, także i w ramach inwestycji kolejowej.
Tak, to widzimy, że w zasadzie przyszłość kolei jest dobra i może nawet bardzo dobra, ale w ramach tej kolei warto dopytać o kluczową także inwestycję w polskiej branży lotniczej, Centralny Port Komunikacyjny. I panie ministrze, co się w tym względzie dzieje, to po pierwsze, a ponadto, czy są konkretne plany realizacji, rozbudowy, budowy i sposobów realizacji, także pytam o to, tego wielkiego projektu. I czy sama budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego zmieni filozofię myślenia o infrastrukturze, postawi taką kropkę na i rozwoju infrastruktury?
Ależ musi ją zmienić. Musi ją zmienić, tą filozofię myślenia, podejście do dużych inwestycji, infrastrukturalnych, komunikacyjnych w naszym kraju. Ja chciałbym przypomnieć Państwu, że przed oto przed oto 98 laty, bo jak dobrze pamiętam, w 1922 roku Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej przyjął ustawę o budowie portu w Gdyni. Warto wrócić do debaty i dyskusji z tamtego czasu, nie tylko w polskim Sejmie, ale w przestrzeni debaty publicznej, wówczas w prasie drukowanej. Wiecie Państwo, wyobrażacie sobie, że pojawiały się stale argumenty, po co budować port w Gdyni, skoro jest port w Gdańsku? To był taki żelazny argument wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się. Oczywiście sytuacja z wojny polsko-bolszewickiej i zablokowanie dostawy broni w porcie w Gdańsku jakby było tym argumentem na nie. Ale oto w 1922 roku Gdynia liczyła, jakże pamiętam, 1500 mieszkańców, a w 1938 albo 7 było to 140 tysięcy mieszkańców. Można było? Można było. I centralny port komunikacyjny będzie również takim miejscem, który skupi w sobie wszystkie te procesy gospodarcze albo te procesy logistyczne, które będą miały bezpośredni wpływ na gospodarkę. Bo centralny port komunikacyjny, jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki, jak mówił pan Marcin Horała, pełnomocnik rządu do spraw budowy tego portu, to nie tylko port, to także połączenia kolejowe, albo przede wszystkim połączenia kolejowe. Port w Gdyni w 1938 roku był najprężniej działającym portem na Bałtyku. Przeładowywał miliony ton ładunku. Wierzcie Państwo, że centralny port komunikacyjny również jest skazany na taki sukces, bo położenie chociażby projektowanego portu, centralnego portu komunikacyjnego, jakby na ten sukces go skazuje. A co do procesów inwestycyjnych, myślę, że pan Marcin Horała, pan minister Marcin Horała będzie, tak jak do tej pory, na bieżąco informował o przebiegu procesu przygotowania realizacji tej inwestycji. Dzisiaj zapewnił, że terminy i daty będą dotrzymane.
Ale nie możemy zapomnieć o tym, że nad wszystkimi inwestycjami ciąży jednak widmo recesji gospodarczej związanej z pandemią. Czy Państwo w takim razie przygotowują plany ewentualnie weryfikacji tych projektów, a może nawet redukcji projektów?
Dzisiaj mamy oto taką sytuację, jestem z tego powodu i szczęśliwy, i dumny, że koronawirus nie zatrzymał polskich budów, nie zatrzymał na wprost poprzez bariery sanitarne, poprzez konieczność stosowania różnego rodzaju obostrzeń. Dzisiaj polskie organizacje budowlane, firmy budowlane, przedsiębiorstwa budowlane stanęły na wysokości zadania. Tam praktycznie koronawirus, tam praktycznie jest nieobecny. A jeżdżę na budowy, czasami wchodzę na budowę niezapowiedziany, rozmawiam z dyrektorami budów, różnych budów liniowych w Polsce i każdorazowo potwierdzam, że stosowane są środki zabezpieczenia. I koronawirus, pani redaktor, również nie zatrzyma polskich budów pod kątem finansowym. Dzisiaj, niebawem, nie dalej jak godzinę temu, rozmawialiśmy o Funduszu Trójmorza. Absolutnie ekscytujące perspektywy, jeżeli chodzi o finansowanie projektów transportowych, projektów informatycznych, projektów, które połączą państwa Trójmorza. Dzisiaj, jak już mówiłem, pan premier Mateusz Morawiecki jest zdeterminowany, aby ustawić limit Krajowego Funduszu Drogowego na takim poziomie, aby zrealizować te jakże bardzo ambitne inwestycje drogowe, ale również Krajowy Program Kolejowy pozwoli zrealizować fundusze, projekty kolejowe. Ale dlaczego? Dlatego, że wielokrotnie mówiliśmy w tym roku, wielokrotnie o tym mówił pan premier Morawiecki, wielokrotnie o tym mówił pan prezydent Andrzej Duda. Inwestycje są silnikiem, są takim napędem, który wyprowadzi nas, nie pozwoli ugrzęznąć w recesji gospodarczej. 1,5 miliona miejsc pracy rząd uratował dzięki temu, że nie zamknął polskich budów, że nie podjął takich decyzji, jak podjęli Hiszpanie, jak podjęli Włosi, częściowo Niemcy, Austriacy, którzy do dzisiaj borykają się z uruchomieniem gospodarki, bo budowy, trzeba pamiętać, to całe zaplecze wytwórcze. I też zrobimy wszystko, aby nie pozwolić zamknąć budów, szczególnie tych wielkich inwestycji, które muszą uruchomić tą gospodarkę i to na poziomie dużych organizacji i na poziomie tych małych firm, często rodzinnych, często tych gminnych, powiatowych. Musimy zrobić wszystko, żeby te 1,5 miliona miejsc pracy normalnie funkcjonowało, no bo tak szacujemy miejsca pracy generowane przez polskie budownictwo.
Proszę Państwa, to słychać, że mimo niesprzyjających okoliczności minister infrastruktury zapisze się w historii jako Andrzej Budowniczy Adamczyk.
Nie, pani redaktor, przepraszam, polemizuję. To będzie rząd, który pierwszy raz w historii realizuje tak duże projekty od kilkudziesięciu lat. Bo to jest decyzja rządu, to jest decyzja kolejnych premierów, to jest pani premier Szydło, teraz pan premier Mateusz Morawiecki te kolejne programy wspiera, wręcz na nas mobilizuje, bo nie powiem wymusza, ale mobilizuje nas do przygotowania tych programów, do takiego bardzo odważnego działania w obszarze inwestycji. Mobilizuje nas do tego, aby polscy przedsiębiorcy, to co już powiedziałem na wstępie, mogli planować swoją przyszłość. Są tutaj przedstawiciele branży budowlanej i myślę, że w wielu przypadkach wiedzą, co będzie działo się za rok, za dwa, za trzy, za cztery lata. Wiedzą, jakie będzie zapotrzebowanie na usługi, jakie będzie zapotrzebowanie na materiały budowlane, jakie będzie wreszcie zapotrzebowanie na wszystko to, co tworzy bezpieczną infrastrukturę drogową, kolejową, lotniczą. Wszystko to, co jest objęte tym wielkim procesem inwestycyjnym. Inwestycje, inwestycje i jeszcze raz inwestycje.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to takie dobre perspektywy rozwoju infrastruktury zapewniają także poprawę jakości i komfortu naszego życia. Dziękuję bardzo, że zechcieli Państwo poświęcić nam czas.